Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Marcel Woźniak dzisiaj jest naszym gościem, pisarz. I na tym pisarstwie może teraz się skupmy. Ty kiedyś powiedziałeś, że dzięki książkom chciałbyś mieć dobre, lepsze życie. Udało się, czy udaje się?
Tak powiedziałem.
No tak powiedziałeś, ale co to znaczy lepsze życie? Teraz właśnie. Co, jest gorsze?
Nie. Myślę, że to jest trochę tak jak w baśni, że w baśni często do nas przychodzą rzeczy pod różną postacią i pod różną odchodzą. Nie? Że jakaś część nas przychodzi w tej baśni pod postacią jakiegoś zwierzęcia, zdarzenia i że no, te baśnie to jednak z życia są gdzieś tam zaczerpnięte, że to życie tak się układa, że coś pod jakąś postacią do nas przychodzi i pytanie, co my z tym zrobimy. Więc myślę, że ja po prostu chciałem mieć dobre życie i coś zacząłem robić. To trochę a propos tego, że czasami trzeba wstać i zrobić. Odnośnie do tych pytań, które się gdzieś tam pojawiły na początku, mój tata zwykł mawiać, nie myśl, tylko rób. I jak byłem młodszy, to miałem taki sprzeciw, takie no pasaran, takie, a właśnie, że będę myślał, jestem humanistą, dlaczego miałbym nie myśleć? Ja dzisiaj wiem, co on miał na myśli, prawda? On miał na myśli po prostu czasami lepiej wstać i zrobić. I tu znowu można to rozbijać na atomy, że można patrzeć w sufit, a można też wyznawać tak zwane optimal behaviorism, czyli po prostu wstaję rano i nadaję pęd temu dniu i dzięki temu zmieniam rzeczywistość, niż myślowo, holistycznie próbując to przepracować najpierw w głowie, a dopiero potem podnosząc lewą rękę, a potem prawą. Więc mój tata miał takie powiedzenie, nie myśl, tylko rób. I ja pamiętam, jak stałem 10 lat temu nad zlewem rano i zastanawiałem się, jako człowiek uprawiający wolny zawód, to może pójdę do tej kawiarni, może do tamtej, może poczytam tę książkę albo tamtą. I nagle miałem taki błysk. Mój Boże, czy mój ojciec kiedykolwiek przez te 40 lat, albo moja mama, wstał rano i myślał, nie, mordeczko, jak to mówi młodzież, teraz sobie się zastanowię, czy iść do tej fabryki, czy może do niej pobiec. Ja nie mówię, że to jest źle się zastanawiać nad detalami życia, tylko czasami trzeba zrobić, po prostu. Zresztą w słowniku pojęć bliskoznacznych, który kiedyś z pewną niewiastą siedzieliśmy w kawiarni i tam na wyciągnięcie ręki był ten słownik. I rozmowa szła właśnie na sprawy damsko-męskie i ona powiedziała, sprawdźmy w słowniku, co oznacza po męsku. Po męsku. I tam było napisane, pewnie, przecinek, zdecydowanie. Oczywiście to i to można rozdzielać na czworo, bo ktoś powie, no właśnie, teflonowi mężczyźni, którzy nie myślą, tylko ciągle robią, z nimi się o niczym nie da porozmawiać, oni nie mają tego dodatkowego organu pod tytułem emocje, oni to tylko robią. Ale ja teraz wiem, o co chodziło mojemu tacie, że ja mogę mieć te wszystkie swoje emocje, ale czasami trzeba wstać i zrobić. Po prostu to jest trochę, jak mówił Jacek Walkiewicz o pracy w gazecie czy w radiu, że ta audycja nie może nie wyjść. Ty nie możesz przemyślać tej audycji, ona musi o tej godzinie być nadana tego i tego dnia, choćby nie wiem co. I chyba to nie jest po męsku, to jest po prostu tak się robi, bo kobiety robią tak samo. Więc to pojęcie pewnie trzeba byłoby zrewidować, ale no w tym sensie to chyba było właśnie, że po męsku. I stąd ta przypowieść właśnie o tym słowniku, o tych książkach. I to dobre życie, myślę, że ja ciągle pracuję nad tym dobrym życiem, właśnie nie nad szczęściem, tylko nad dobrym życiem, z całą paletą też błędów, konsekwencji różnych, ale faktycznie może też jest trochę tak, że pomyślałem, że jak będę pisarzem, to się będę też otaczał ludźmi mądrzejszymi od siebie, od których się czegoś nauczę i tymi żyjącymi jak wy, i też tymi, których przeglądam sobie na półce w jakiejś księgarni i patrząc, o, ciekawe, co by powiedział Harry, bohater Wilka Stepowego Hermana Hessego, co on by powiedział na przykład na mój koncept dobrego życia, prawda? Więc takie towarzystwo sprawia, że człowiekowi się robi lepiej.
A słuchaj, a relacje damsko-męskie są dla ciebie istotne?
No tak. Niedawno przeczytałem coś takiego. To też przestrzegam siebie i innych przed tym, że żyjemy w epoce tylu cytatów, czy quasi-cytatów, że nawet nie wiemy, kiedy czyje zdanie przyjmujemy za swoje. Lajkujemy rolkę, której nie obejrzeliśmy do końca, ale podajemy ją dalej, bo czujemy, że ona jest w naszym polu, naszego...
No bo lajkujemy pierwsze 2 sekundy.
Tak, tak. No, góra 3.
Najwyżej.
Więc to pewnie można byłoby się nad tym rozwodzić, ale wracając do tego pytania bardzo trudnego, tak poczułem, aż jak usiadło to pytanie na mnie, to przeczytałem niedawno, że relacje i bliskie relacje ludzie budują i uwiążą się w pary, żeby ktoś widział ich życie w pełnej skali, żeby ktoś widział nasz trud, żeby nasze życie miało wartość, żeby ktoś widział nas w pełni, żeby widział, jak nam było, żeby ktoś nam towarzyszył w naszym zmaganiu. Tyrmand kiedyś napisał, że dla niego największą wartością ludzkiego życia jest zmaganie, czyli nie wiem, patrzę sobie na Legię Warszawa, która jest ostatnia w tabeli i przegrała dopiero co mecz. Mówię, Boże, jak ci piłkarze, ile ich to musiało kosztować, żeby po tym meczu wyjść do kibiców i powiedzieć, wiecie co, no znowu przegraliśmy. I to dla mnie ma wartość, a niekoniecznie to, co tam im krzyczą, jacy są, chociaż w Poznaniu pewnie kibice pewnie tam nie płaczą, że Legia na końcu, ale gdzieś tam bliżej góry. Pozdrawiam jednych i pozdrawiam i kolejarza, i wojskowych. Ale właśnie ten cytat był o tym, że potrzebujemy tego towarzysza. I też to o tym jest w ogóle bliskość, że tracimy to poczucie bliskości z kimś, kiedy ktoś nas nie widzi, ocenia, formatuje. Obcy człowiek, bliski człowiek, a jeśli ktoś nas widzi takich, jakimi jesteśmy, choćby to była kolejka przy kasie samoobsługowej w sklepie znanej sieci, to wystarczą trzy słowa i czujemy, że ktoś nas rozumie bez słów. Więc w relacjach chyba też o to chodzi, a cóż jest bardziej ważnego niż intymna relacja z bliską osobą, z którą się łączymy na całe życie, na część tego życia. Myślę, że to jest to ważne chyba dla każdego. I tutaj, i po drugiej stronie mikrofonu. Partner, partnerka, chyba tak. Mm-hmm.
Tak, tak cię słucham i tak sobie pomyślałam, bo ty przecież jesteś młodym mężczyzną, młodym człowiekiem, a doświadczyłeś już tej straty, takiej rodzinnej, że ta twoja wizja, tak jak teraz pięknie opowiadałeś o tej bliskości, jednak się nie do końca sprawdziła.
Wiesz, w sumie nie chcę za dużo o tym mówić, bo nie,
nie
wiem, czy...
Nie chodzi o to, żebyśmy wyciągali z ciebie szczegóły.
Nie wiem, czy kogoś moje życie prywatne by interesowało. Też ja nie wiem, czy chciałbym jakoś właśnie szczegółowo o tym opowiadać, ale mogę na pewno powiedzieć coś takiego, że każda relacja jest tak indywidualna, jak czyjaś, nie wiem, sesja psychoterapeutyczna, że przeszedłszy związek czy małżeństwo, mogę powiedzieć, że stereotypy nie istnieją. To znaczy, tak jak nie istnieją przeciętni kierowcy na drodze. Nie istnieje, jakby, tak jak, nie wiem, grupa ludzi 1,68 m istnieje tylko w tabelce. Ci ludzie się nie znają. Tak samo rozwodnicy się nie znają. No chyba, że są na jakiejś tam grupie, gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale ja mogę powiedzieć, że przeszedłem tą drogę swoją i zobaczyłem właśnie, co myślałem przed, co myślałem po, co mówili mi znajomi, co mówili przed, co mówili po. I tak sobie człowiek to obserwuje. Czy ja z tego wyciągnąłem jakieś wnioski? Trochę tak, trochę nie. To znaczy, na pewno było to trudne, bo myślę, że mało kto z nas jest przygotowany na rzeczy trudne, takie hiperrealne, które są tak dogłębnie prawdziwe, jak na przykład, nie wiem, rozwód, nie? Że to jest tak mocno, nie tylko hiperrealne, ale ma też taką funkcję performatywną po prostu, nie? Że w sensie ktoś wypowiada trzy zdania i te trzy zdania zmieniają twoje życie. I pamiętam, jak z Agnieszką rozmawialiśmy kiedyś o tym, to co to on tak powiedział i nagle to już kasujemy, to co było? W sensie, to małżeństwo to było coś więcej niż ten papierek. My z jakichś powodów się rozstaliśmy ze sobą i każdy ma teraz inne życie, ale to, że się przyjaźnimy, to, że możemy na sobie polegać, to, że ciągle odkrywamy, czym to było. Po roku nagle ktoś się odzywa i mówi, a pamiętasz? I coś tam, nie? Że to jest dużo więcej, to jest cała podróż dwójki ludzi, którzy się spotkali, ale odkryć, czym ta podróż dla ciebie jest, nie? Że o czym był ten płacz, o czym był ten krzyk? W tej książce napisali o tej pierwszej rzeczy, ale tej drugiej to nie pisali, nie? A w ogóle w kabaretach to się śmiali z tego i z tamtego. Ja pamiętam, że ja zawsze mnie zżymałem się, kiedy ktoś mówi mój stary, moja stara, o mężu, żonie. Choćby to był żart, nie? Że zawsze miałem takie na to głęboką taką niezgodę, że kurczę, to jest twój człowiek, nie? A już najbardziej, jak słyszałem, jak ktoś w pracy kolegom, przywódcę czy papierosie, pytluje na tą żonę i ją przedstawia w złym świetle. Przecież to jest, ci się czegoś zobowiązałeś, chłopie, nie? Oczywiście nie chcę nikogo oceniać, ale mówię tylko tak, o takich różnych przemyśleniach, że jest to bardzo ważna część życia, nie przedyskutowana tak samo jak, nie wiem, żałoba, strata, takie wielkie tematy, strata dziecka, rozwód, śmierć, odejście kogoś bliskiego, to są rzeczy trudne, o których pewnie warto rozmawiać, ale też właśnie w jakiejś... Dlatego ja tak też czuję ciężar tych słów, bo to są takie tematy, które dla każdego są bardzo trudne, indywidualne. Ja tylko mogę powiedzieć, że nikt mi na to nie przygotował, nie wiedziałem, czym to jest, po czasie zrozumiałem, czym to może być, ale też właśnie ważne jest, co ludzie sobie dadzą przed i po. W jakimś podcaście słyszałem chyba o tym, że czasami największa miłość ma swój koniec, ale potem jest inną, prawda, miłością, jakiegoś rodzaju innego rodzaju relacją. No, a życie trwa dalej, więc na pewno warto zastanawiać się, czym to dla nas jest, nie lecieć na autopilocie, słuchać na pewno mądrzejszych ode mnie, co z tym zrobić i jak na to później patrzeć.
No dobrze, słuchajcie, to są przemyślenia Marcela Woźniaka. Męski profil pisze się sam, jak sami słyszycie. Za chwilę do was wracamy.
Męski profil.